związki z Rosjanami, które miały miejsce, jego współpraca agenturalna z Moskwą, które miała miejsce w latach 80., a wiemy na pewno o kontaktach z jednym człowiekiem. Myślę, że Jarosław Kaczyński nieprzypadkowo znalazł się w obszarze zainteresowania tak wysokiego, bo on nawet, Jarosław mówi, że to nie był agent, tylko ktoś wyżej, czyli jakiś, powiedzmy, jeden z jakichś szefów departamentów KGB, czy ktoś taki. Jarosław Kaczyński miał dokładną świadomość tego, że rozmawia z przedstawicielem Moskwy. W książce też powiedział, o czym rozmawiali. Tu mówi, że rozmawiali o przygotowaniu wizyty Wałęsy rzekomo w Moskwie, a w książce napisał, że rozmawiali o tej koncepcji finlandyzacji Polski, czyli uczynienia z Polski takiego zachodniego wasala Europy, czyli że będziemy w strukturach jednak zachodnich, tak jak Finlandia, ale w rzeczywistości będziemy czy służyć, albo no, być neutralni. Teraz wiemy, że już Finlandia weszła do NATO. Także mamy dwie sprawy. Po pierwsze, ugarstwa Kaczyńskiego, który już za to powinien zniknąć z życia politycznego i rozmawiać tylko z prokuratorami wojskowymi bądź cywilnymi. Ale druga rzecz, zobaczcie, Idź pod prąd mówiło od wielu lat o kontaktach Kaczyńskiego z ruskim wywiadem. Który z dziennikarzy zapytał Kaczyńskiego o współpracę z Wasinem?
No, teraz się przekrzykują, o to zobaczycie właśnie już za chwilę, ale nie przedłużając, zobaczmy w takim razie ten najdłuższy fragment wystąpienia wczorajszego Donalda Tuska, gdzie padają te słowa: płatni zdrajcy, pachołki Rosji w stosunku do PiSu.
Gdyby brak kompetencji, lenistwo, chaos były proszę największymi państwa wadami PiSu i rządu panów Kaczyńskiego i Morawieckiego, to byłoby pół biedy. W sprawie, o której dzisiaj dyskutujemy, tak jak w wielu innych sprawach, mamy do czynienia z dużo gorszym kontekstem. Mamy do czynienia z rządami partii politycznej, która od wielu, wielu lat powoli dochodzimy do istoty problemu i powoli rozumiemy, od jak wielu lat działa tu w Polsce pod wpływem rosyjskich interesów i rosyjskich wpływów. W kwestii energetycznej chcę tylko przypomnieć, gdyby tu siedział prezes Kaczyński, gdyby przejmował się polską energetyką, to bym mu przypomniał wtedy, kiedy PiS współorganizował tak zwaną aferę taśmową. To dokładnie
to jest
z tej mównicy.
Kurs obsługi komputera na poziomie podstawowym, że skandujecie jedną z funkcji. Panie premierze, proszę kontynuować.
Panie marszałku, tak jak już wspomniałem kiedyś, im głośniej krzyczy pisowska strona, tym jestem bardziej pewny, że moje argumenty trafiają w samo sedno. I chcę uprzedzić pana marszałka i prawą stronę tej sali, że będziecie za chwilę mieli dużo więcej powodów do krzyku. Więc przypominając ten wątek jeszcze z afery taśmowej, mówiłem, patrząc wtedy Kaczyńskiemu prosto w oczy, scenariusz, który razem napisaliście z Walentą, był pisany cyrylicą. I chcę przypomnieć, bo to ma bezpośredni związek z dzisiejszą debatą. Afera taśmowa została zorganizowana przez handlarzy rosyjskim węglem. Ci, którzy podsłuchiwali, byli wspierani, co zostało udowodnione, przez ludzi bliskich PiS-owi, a także przez czołowych funkcjonariuszy PiS-u wówczas. Ta afera taśmowa zaczęła się w momencie, kiedy polski rząd pod moim przewodnictwem zaczął walczyć w porozumieniu zresztą z Solidarnością Górników wówczas z narastającym importem węgla rosyjskiego. Ta afera taśmowa miała swój związek z wygraną także PiS-u w kolejnych wyborach. Półtora roku po tym, jak PiS wygrał wybory, także wskutek prowokacji pisanej cyrylicą wspólnie przez Falentę, Rosjan i PiS, import węgla rosyjskiego zaczął rosnąć geometrycznie. Z 5 milionów do 13 milionów ton rocznie. Zalaliście rosyjskim węglem i zarabialiście na tym przez lata swoich rządów, a jednym z kluczowych warunków było oczywiście przygotowanie ówczesnej prowokacji. W tym samym czasie, mówię o tym dlatego, bo dzisiaj bylibyśmy niepoważni, gdybyśmy abstrahowali od sytuacji, jaką ujawniła afera sędziego Szmyta, białoruskiego lub rosyjskiego agenta, który już się nawet nie kryje z tym bezpośrednim związkiem ze służbami wschodnimi, który został wyznaczony przez PiS jako jeden z tych, którzy mieli rozmontować polski system prawa i zaatakować niezawisłych polskich sędziów. Mamy dzisiaj sytuację, w której najczarniejsze domysły o tym, czyim interesom służy część tej partii, która tutaj siedzi, na czele z panem Macierewiczem, dzisiaj uśmiechniętym, za chwilę dojdę do pana. Pan Szmyt jest chyba tylko ilustracją, i to nie najważniejszą, tego, co przez te lata działo się w relacji wschodnie służby, rosyjskie polityczne interesy i władze PiSu i Zjednoczonej Partii Zjednoczonej Prawicy. W tym samym dokładnie czasie pan Antoni Macierewicz, jego współpracownicy nie tylko budowali to polityczne piekło poprzez pozorowanie śledztwa smoleńskiego, ale także zablokowali inwestycje, które miały przyspieszyć dozbrojenie polskiej armii. I to wszystko działo się wtedy, kiedy już ta pierwsza wojna rosyjsko-ukraińska wybuchła. Nie musi pan stroić dziwnych min, panie Macierewicz, bo już cała literatura powstała na temat decyzji pana Berczyńskiego, który się nawet chwalił publicznie o tym, jak skutecznie zablokował zakupy, inwestycje w polską armię, i to w najnowocześniejszy sprzęt, który mógł służyć polskiej armii, polskiemu wojsku, wtedy, kiedy kryzys na granicy rosyjsko-ukraińskiej coraz bardziej nabrzmiewał, a wojna de facto, pierwsza faza się zaczęła. Chcę powiedzieć też, że bardzo nas niepokoiło, całą polską opinię publiczną, te sygnały też związane z panem Macierewiczem, pułkownikiem Gajem, panem Misiewiczem, nie chcę wymieniać tych nazwisk, one pojawiały się w czasie ostatnich narad szefów służb specjalnych i wszyscy mieli mi jedno do powiedzenia. Pojawiło się w tych latach i zawsze w związku z liderami PiSu dziesiątki spraw, które miały pośredni lub bezpośredni związek z wpływem rosyjskich lub białoruskich służb specjalnych na zdarzenia w Polsce. I za każdym razem, kiedy opinia publiczna dowiadywała się o jakimś rąbku prawdy, o jakimś drobnym fragmencie, czy to były tak zwane maile Dworczyka, nieprzypadkowo prorosyjski, antyukraiński pan Gaj od pana Macierewicza przeniósł się do pana Dworczyka. I wtedy, kiedy ujawniła się afera mailowa, kiedy wasze służby, bo wyście rządzili, zaczęły rozumieć, że coś złego się dzieje na linii pisowska władza i wschodnie służby, to wszystkie te sprawy, zanim się na dobre zaczęły, śledztwa, były ucinane. Dzisiaj dowiaduje się od szefów służb, że każda sprawa, czy dotyczyła energetyki, czy armii polskiej, bezpieczeństwa, polskiej dyplomacji, afery wizowej, która wskazywała jednoznacznie na narastające wpływy białoruskich i rosyjskich służb,
panie pośle, proszę opuścić mównicę. Panie pośle, proszę to zabrać z mównicy.
Dziękuję, panie marszałku, ale w jakimś sensie to jest taka, jak w pigułce, ilustracja tego, o czym mówię. Za każdym razem, kiedy prawda o waszych związkach z rosyjskimi interesami miała szansę być ujawnioną, pojawiały się mniejsze, większe manewry, próby zakrycia tego, ukręcenia spraw. I ja mówię o tym bardzo przejęty, bo w ostatnich dniach poprzez ujawnienie sprawy pana Szmyta, jak państwo wiecie, pan Szmyt, bo to już pojawiło się w przestrzeni publicznej, odwiedzał Białoruś i Ukrainę i nikt mu nie przeszkadzał, bo służby w tej sprawie zachowywały się jak sparaliżowane pod rządami PiSu. Były ślepe i głuche. Nie tylko, że nie zauważały tego narastającego wpływu Rosjan na to, co dzieje się w Polsce, ale coraz częściej zdarzało się tak, że kiedy ktoś wpadł na jakiś trop, to to natychmiast zapadała polityczna decyzja o tym, żeby sprawy nie kontynuować. To nie jest temat, słuchajcie, to nie jest przedmiot ani do żartów, ani do jakichś krzyków, skandowania na tej sali. Nie możecie tego przesłonić. Wojna jest u naszych granic. Sprawy są naprawdę śmiertelnie poważne. Ja mógłbym, gdybym chciał się bawić złośliwości. Wiecie, tak jakbyście się przez chwilę zastanowili. Wyobraźcie sobie, gdyby jakiś minister obrony waszych oponentów z Koalicji Demokratycznej wyczyniał takie rzeczy jak pan Macierewicz i jego ludzie. To wy byście po prostu od rana do wieczora podnosili krzyk o zdradzie. Nie o niekompetencji, tylko o zdradzie. Wyobraźcie sobie, czy wy kiedykolwiek zadaliście pytanie, ale tak połóżcie rękę na sercu. O czym Jarosław Kaczyński przez długie miesiące rozmawiał z agentem KGB, panem Wasinem, do czego sam się przyznał ponad 30 lat temu. Czy wy kiedykolwiek zadaliście pytanie? I czy ktokolwiek z was zastanowił się choćby przez moment, co wy byście zrobili z informacją, że ja spotykałem się przez półtora roku z agentem KGB. Wyobraźcie sobie, czy byście byli sobie w stanie w ogóle wyobrazić waszą reakcję. Z panem Putinem spotykałem się równie często jak Lech Kaczyński. Proszę milczeć. Skończyła się bezradność polskiego państwa i skończyła się bezkarność.
Czy potrzebują państwo przerwy dla schłodzenia emocji?
Bezkarność, jeśli chodzi o kompletny brak reakcji, złą wolę albo wprost agenturę, jeśli chodzi o działania waszych ludzi w relacji ze wschodnimi służbami. Chcę was poinformować nie tylko o rzeczy ważnej dzisiaj, ale nie pierwszej wagi, jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa polskiego. To znaczy, że ten rząd będzie dalej działał, w składzie będzie tego rządu będzie pani minister, którą chcecie dzisiaj odwołać. Ale chcę także was poinformować, że zarówno służby, prokuratura, jak i komisja, którą powołamy już w zgodzie z konstytucją, zbada bardzo precyzyjnie, nie przed kamerami, bez cyrków, bez festiwali medialnych, zbada bardzo dokładnie wpływy rosyjskie, białoruskie na rządy Zjednoczonej Prawicy. One nie podlegają dyskusji dzisiaj. Jest tylko kwestia ich skali. Ja pamiętam dobrze ponad 30 lat temu z tej mównicy weteran polskiej polityki Leszek Moczulski patrzył co prawda w tamtą stronę, tam byli zupełnie inni ludzie i rozczytywał akronim PZPR, płatni zdrajcy, pachołki Moskwy. Partia Rosji. Skrót Partia Zjednoczonej Prawicy może być dokładnie tak samo rozczytany. Gdyby dzisiaj tutaj pan Moczulski stał tej mównicy, to by patrzył w tę stronę i mówiłby płatni zdrajcy, pachołki Rosji. Dziękuję.
To był wczoraj Donald Tusk. O Zielonym Ładzie jeszcze porozmawiamy w drugiej części programu. Wiele wątków tego przemówienia. Może na początek ta końcówka, płatni zdrajcy, pachołki Rosji. Najpierw powiedział Moskwy, przejęzyczył się, zapowiedział powstanie tej komisji, ale powiedział już nie takiej właśnie przed kamerami, czyli takiego trochę cyrku, z którego niewiele wynika, a tamci się pisowcy wydziczają, tylko jakaś ma być komisja, no właśnie nie do końca nie wiadomo, czy to jest ta, co była, przecież no bo
ja nazwałem
PiS,
roboczo,
PiS taką komisję robił, Cęckiewicz tam był główną twarzą.
Ja nazwałem roboczo tę komisję małą Norymbergą dla zdrajców z PiSu i oczywiście z tych...
To już jakiś czas temu to wzywałeś do czegoś takiego, no myślisz, że to będzie to?
Zobaczcie, że dzisiaj premier zapowiada speckomisję do rozliczenia już nie niekompetencji, nie kradzieży, bo to może robić NIK, to mogą robić prokuratorzy, cywilni, niekoniecznie wojskowi nawet, ale sprawy zdrady narodowej, sprawy szpiegostwa, sprawy agenturalności, sprawy działania na rzecz obcych państw, takich jak komunistyczne Chiny, czy Rosja, czy Białoruś, czy Korea Północna, bo przypominam, że też rząd PiS-u korzystał z niewolniczej pracy z Korei Północnej, czyli jakieś porozumienia tam też były, że powstanie specjalna komisja o specjalnych uprawnieniach, także to bardzo się cieszę z tej zapowiedzi. Zostały wymienione konkretne nazwiska ludzi w kontekście agenturalnym. Donald Tusk nie powiedział, że Macierewicz, Morawiecki, Kaczyński są agentami Kremla, ale powiedział to pośrednio. Czyli mamy
był
już...
Gaj, tak? Tam padło...
No, tam Gaj to tam Płotka, ale mówię o takich...
Borczyk, padło nazwisko.
Też,
Szywicz.
Ale... To są Płotki, ja mówię z tego z najwyższej półki polityków PiS-u padły trzy nazwiska: Macierewicz, Kaczyński i Morawiecki, z tego co zapamiętałem.
I o Ziobrze jakoś nic nie było, nie?
O Ziobrze myślę, że to są oddzielne postępowania i tu już prokuratura się nim zajmuje, tu już osobiście mecenas Giertych tam pilotuje tę sprawę. Także tutaj akurat Kaczyński i PiS byli głównymi, można powiedzieć, tymi adresatami tego wiekopomnego przemówienia. Warto tu powiedzieć parę rzeczy. Dziwne zachowanie Macierewicza, to, że on z jednej strony twierdził, że no, oczyszcza z agentury rosyjskiej polskie służby, a na przykład no, zdekonspirował sporą część agentury na Bliskim Wschodzie państwa polskiego.
Przy likwidacji USA, tak?
To jest taka no, rzecz niebywała. Pamiętacie? Bezpośredni agent Kremla za wiedzą Macierewicza i Cęckiewicza pracował właśnie przy weryfikacji polskiej znaczy polskich oficerów wywiadu i ich agentury.
Misji likwidacyjnej.
Tak, taki i... L jakiś tam, nie? Czyli też go ktoś wpuścił. No i teraz pytanie, czy Macierewicz i Cęckiewicz to takie skończone barany, czy jednak wiedzieli, tak samo jak z tym Schmidtem, Ziobro czy inni Piebiak, że wiedzieli kogo.
No nie znają.
Nie, oni nie znają, nie, oczywiście. Także... Kaczyński, to już powiedziałem w tym wstępie, to jest oczywiste, że jeśli chla wódę, że jeśli spotyka się prywatnie w mieszkaniu tego agenta, on sam to powiedział, że to były to imprezy suto zakrapiane alkoholem.
Może właśnie, jak już przechodzisz do Jarosława, to zobaczmy, może najpierw widzieliście już Donalda Tuska, co o Kaczyńskim mówił. Kaczyński został zapytany w Sejmie przez dziennikarzy. Zobaczmy, co odpowiedział na temat tych rewelacji sprzed 35 lat.
No to można powiedzieć jest tak, że to są wydarzenia z 89 roku, a co prawda on się inaczej nazywał, to znaczy ja nie wiem, to mogło być oczywiście nazwisko operacyjne, ale to powiedzmy sobie może też nie był agent, tylko ktoś z naszej wyższej rangi, a chodziło o załatwienie wizyty Wałęsy w Moskwie. I to było po prostu wykonanie zlecenia, ja byłem wtedy członkiem władz Solidarności, sekretarzem KKW, zlecenia, no, które podjęłem, bo taki był mój obowiązek. Te kontakty zakończyły się całkowicie w chwili, kiedy ja objąłem stanowisko państwowe, a poza tym został o nich oczywiście poinformowany ówczesny szef UOP, przedtem wiceszef UOP i jednocześnie no, w tych czasach mój kolega też jeszcze przedtem z podziemia, czyli pan Milczanowski. Wiedział o tym, miał nawet w związku z tym różnego rodzaju propozycje, ale to już jest taka sfera, o której w żadnym wypadku nie mogę tutaj mówić. No i to jest tyle. Ten zarzut jest po prostu śmieszny.
Kaczyński mówi, że spotykał się tylko po to, żeby ustalić tą wizytę. Tomasz Piątek przypomina wypowiedzi, ja mam tu kawałek, z książki samego Jarosława Kaczyńskiego. Zobaczmy, co Jarosław Kaczyński pisze o tych kontaktach. Pisze tak. Skontaktowali mnie z nim, z tym Wasinem, ludzie ze Stronnictwa Demokratycznego, kiedy Lech Wałęsa zwrócił się do mnie, bym podjął starania o jego wizytę w Moskwie.
Czyli pierwsze się zgadza, powiedzmy.
Pierwsze spotkanie latem 89 odbyło się w lokalu SD. Tam podaje gdzie, że tam o tej finlandyzacji rozmawiali. W sprawie wizyty Wałęsy zwodził, Wasin zwodził, twierdząc, że jest opór w Warszawie ze strony Mazowieckiego. No i zobaczcie, co Kaczyński teraz mówi. Rozmowy toczyły się dalej. Wasin, on go tam zmienia, zaczął mnie zapraszać do swojego mieszkania na Saskiej Kępie i częstować bardzo obficie. No tam opowiada o tych kontaktach, że tam próbował się coś od niego dowiedzieć. I na koniec mówi, Kaczyński pisze, uciąłem te kontakty, gdy zostałem szefem kancelarii prezydenta, to jest to, co mówił w wywiadzie. Jednocześnie przekazałem wszystkie informacje Andrzejowi Milczanowskiemu. Tomasz Piątek w swoim artykule Biesiady Kaczyńskiego z oficerem KGB pisze, że zadzwoniłem do Andrzeja Milczanowskiego. I teraz cytat z Milczanowskiego. Z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że Jarosław Kaczyński nigdy nie mówił mi o swoich spotkaniach z jakimkolwiek przedstawicielem czy pracownikiem sowieckiej ambasady. Nigdy też nie ostrzegał mnie przed Janajewem w mojej obecności, nigdy nie przewidywał puczu w Rosji, opowiada nieprawdę, może pan opublikować moje słowa. Tak właśnie przekazał były szef UOP-u Piątkowi. No i mamy jeszcze, Tomasz Piątek wczoraj opublikował informację, że taki człowiek rzeczywiście no, był, papiery są, możemy pokazać ten Anatolij Wasin. Tam jest data urodzenia, nie wiadomo czy prawdziwa, w 1938 roku oficer KGB pracował w Finlandii. No to jak to jest? Kaczyński mówi, że Milczanowskiemu mówił, że Milczanowski jeszcze miał jakieś projekty, żeby coś, nie wiem, pewnie jakąś grę operacyjną, tak wynika z tych słów Kaczyńskiego, prowadzić z tym Wasinem, czy tam Wasinem, jak Kaczyński go nazywa. Tutaj Milczanowski mówi, że w ogóle żadnych informacji od Kaczyńskiego nie było. Jeszcze jest ciekawa informacja, Jan Piński to dzisiaj napisał, bo Kaczyński spotykał się 1,5 roku z tym Wasinem, a Piński pisze tak. Dowód kłamstw Kaczyńskiego w relacjach z oficerem KGB w latach 89-90. Urząd Ochrony Państwa powstał 10 maja 90 roku. Milczanowski został szefem urzędu UOP 1 sierpnia 90 roku, czyli parę miesięcy później. Kaczyński rozpoczął pracę dla Lecha Wałęsy 22 grudnia 90 roku. No czyli odejmując 1,5 roku, to jest jakiś tam środek 89, a Milczanowski zostaje w sierpniu, tak? Dopiero szefem, a Kaczyński twierdzi, że to ci z UOP-u mu tam jakoś polecali właśnie tego Wasina.
On raportował
prowadzić,
na bieżąco.
Tak? Także co się działo w tym 89, jak jeszcze tego UOP-u nie było?
Tych kłamstw jest wiele. Myślę, że to jest już sprawa przesłuchania jakiegoś takiego ostrego przesłuchania kontrwywiadowczego, którego ten agent Rosji w Polsce, czyli Kaczyński, powinien zostać poddany. To już nie nasza sprawa, wyjaśnienie tych wszystkich kłamstw. Możemy tylko pokazać Państwu tło agenturalnej, można powiedzieć, takiego przygotowania agenturalnego Jarosława Kaczyńskiego. Otóż on pisał pracę magisterską, był później, czy tam nawet doktorską, już nie pamiętam, ale był pod taką opieką jednego z profesorów, który na sztywno współpracował z SB, ale chciał, żeby ta współpraca nie była taka, wiecie, ordynarna, że on bierze tu, sporządza notatki, donosi na kogoś i bierze za to pieniądze, koniaki czy coś takiego, tylko że on chciał się spotykać w kawiarni z oficerami SB i z nimi rozmawiać na zasadzie takiej, nie, jak gdyby tam koleżeńskiej czy partnerskiej współpracy.
Isof Erlich, tak?
Tak. Tak się nazywa. To był promotor i on tam był w zażyłych relacjach z Kaczyńskim, udostępniał mu swoje biuro na uczelni, tam ze studentami jakieś bibki alkoholowe Jarosław urządzał właśnie w biurze tego, w gabinecie tego profesora. I widzimy, że ten wzór się powiela w działaniu Jarosława. Czyli nie jest to coś nowego, że wiecie, Jarosław tam nigdy się nie splamił współpracą z komuną i nagle przychodzi do niego Wasin i mówi, zapraszam cię, będziemy pili razem wódkę. Rozumiecie? To tak się nie dzieje, nie? To musi być jakieś przygotowanie, to muszą być jakieś sygnały, że ten potencjalny obiekt werbunku, tu akurat agent Kaczyński, jest otwarty na współpracę. I dlatego warto też prześledzić tę działalność Kaczyńskiego w czasie PRL-u i tam będzie już widać, że choć on był w tym skrzydle takich reformatorów, żeby tam zmienić partię od środka, tak, śmak czy owak, to jednak był gotowy na współpracę agenturalną z władzą rosyjską. Nie tylko z władzą komunistyczną, ale także z władzą rosyjską. I dlatego przedstawiciel KGB na Polskę wybrał właśnie Kaczyńskiego jako przyszłościowego polityka, z którym należy ustawić przyszłość Polski.
A Kaczyński mówi, że potem już uciął te kontakty, to już tam, wiesz, to dawno i nieprawda, może powiedzieć.
To, czy uciął te kontakty, czy nie, to nie ma znaczenia. Bo sam fakt tych kontaktów, to, co tam zostało powiedziane, to, co on po pijaku zrobił, przecież pamiętamy zeznania tutaj oficerów CBA, co robił Kamiński po pijaku, że chciał się całować z psem, czy sukę gdzieś całował w jakąś część ciała. No nie wiem, co on tam wyprawiał, ale człowiek po pijaku no, robi różne głupie rzeczy i teraz wystarczy mieć tylko kamerę. Wystarczy mieć tylko kamerę. I podejrzewam, że jak Kaczyński się do takich kontaktów przyznaje, to KGB ma właściwe archiwum, co on robił po pijaku, jakie kompromaty, być może jakieś obyczajówki tam się odstawiały też. Tego nie wiemy, ale Moskwa wie. I teraz, czekaj jeszcze, dlatego chcę powiedzieć, że to nie jest ważne, czy on przerwał te kontakty. On już wie, że jego teczka jest w Moskwie z dowodami jego zdrady Polski. I teraz, czy myślisz, że taki człowiek nie będzie się sam dyscyplinował, żeby Moskwie krzywdy nie zrobić, kiedy będzie działał w polskiej polityce? To jest dla mnie oczywiste, jak dwa razy dwa.
No ale to przejdźmy w takim razie, troszeczkę porozmawiajmy z drugiej strony, no bo tu krzyczą mu też do Putina, tutaj Tusk takie tutaj rewelacje wykrzykuje o Kaczyńskim, no a przecież sam się wywodzi gdzieś też z tego Solidarnościowego Towarzystwa, z Okrągłego
Dobrze,
Stołu.
Jeśli pozwól, że ci wejdę w słowo, bo poszatkujemy wątki, ja bym jeszcze chciał tę trójcę omówić, nie? Bo omówiliśmy Macierewicza krótko, bo on jest dość znany, tam później te zakupy, Karakale, to wszystko, jak niszczył te dozbrojenie prawdziwe Wojska Polskiego, jak tam te leopardy, no zamiast leopardów do zachodnich dywizji dano tam praktycznie stare czołgi. T-72,
a
leopardy stały i rdzewiały.
Bo nie było tam...
No to właśnie pokazuje, że niby tak styku. Chciał tu wschód niby dozbroić i tak dalej, a w rzeczywistości były to działania sabotażowe. Ale ciekawy jest jeszcze, bardzo ciekawy, jest jeszcze towarzysz Morawiecki. To jest jeden z ważnych, można powiedzieć, kluczy, bo Rosjanie oczywiście nie działali tylko na jednym froncie, że tu sobie wybrali z tego środowiska,
powiedzmy... Myślę o starym Morawieckim Kornelu, tak?
Ja mówię o tandemie Morawieckich teraz. Tu sobie wybrali z tego otoczenia Wałęsy i tego tak głównego, można powiedzieć, nurtu solidarnościowego, wybrali sobie na agenta wpływu, wybrali sobie Jarosława Kaczyńskiego. To już wiemy, to jest bezdyskusyjne. Oczywiście gdzieś obok niego zaraz działał agent Macierewicz i pamiętacie kiedyś Marian Kowalski, kiedy jeszcze nie był, że tak powiem, na smyczy pisowskiej, powiedział bardzo jasną ocenę Macierewicza. A Marian Kowalski we wszystkich takich lokalnych, prawicowych tu działał w różnych porozumieniach. Pojawiała się jakaś koalicja, jakaś możliwość zbudowania jakiejś siły oddolnej. Już wszystko zostało dopięte, działało. Pojawiał się Macierewicz.
Rozbijał
na drugi dzień
na
wszystko.
Na drugi dzień, tak na drugi, no to w tym słynnym przemówieniu w Kiku.
Na drugi dzień było wszystko pozamiatane, rozbite, ludzie skłóceni i nie było żadnej współpracy oddolnej środowisk patriotycznych. Nie? To robił Macierewicz na dole. Nie? To żeby zobaczyć, że tu mamy świadectwo, że tak powiem, naocznego świadka, który dzisiaj wiernie służy PiSowi, ale tak kiedyś mówił o Macierewiczu. Mamy to nagrane, także to jest w naszych... I to zresztą nie raz chyba powtarzał, nie? Ale przejdźmy do towarzysza Morawieckiego, bo ogólnie się mówi, to Amerykanie mówią, chcesz zobaczyć, jak to wszystko działa, śledź pieniądze. I jest książka. Zobaczcie, był taki młody student, który wsławił się książką o Wałęsie, ale potem napisał dużo ważniejszą książkę, Efekt Domina, pan Zyzak. Po napisaniu tej książki zniknął z życia politycznego Polski, gdzieś chyba w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, w ogóle przestał się zajmować polityką.
Mieliśmy z nim wywiad, jest chyba na naszym kanale.
Zobaczcie, że po napisaniu tej książki, a ona właśnie śledziła pieniądze Solidarności. I oczywiście tam jest, to jest wielkie tomiszcze, ale ten wątek Morawieckiego, starego, Kornela, on właśnie był głównym, można powiedzieć, dealerem czy kasjerem pieniędzy, które wpływały do Solidarności. I teraz jak myślicie? Wiemy, że komuniści kradli na potęgę. Afera żelazo, ta afera związana z obsługą długu zagranicznego, czyli kradli pieniądze na ogromną skalę. Jest taki film opisujący Wrocław, kiedy chodzi o wyciągnięcie pieniędzy z konta Solidarności, jak tam się ściga tam wierchuszka Solidarności z UB i z Kościołem Katolickim, znaczy z SB wtedy, nie? I tam to jest tam mniej więcej też jasno pokazane. Morawiecki stary był...
60 milionów się nazywa.
Tak, tak, można ten film sobie obejrzeć, to tam oczywiście dużo fikcji, część nie do tego, ale przynajmniej klimat, jak Kościół położył łapę na pieniądzach Solidarności, Kościół i część tych działaczy, i potem z tego wykwitły różne fortuny i kościelne, i polityczne, to jest inna już historia, ale pokazuje, że Morawiecki miał do czynienia z przepływem pieniędzy na ogromną skalę z Zachodu do Solidarności. Oczywiście wiemy, że gro tych pieniędzy trafiło do Ubecji, do komunistów, nie? Oczywiście oni się podzielili ze zdrajcami w tych szeregach Solidarności, a Kościół błogosławił. A biskupi katolicy, jak to ten film pokazuje, błogosławili, nie? U nich tam to się przechowywało, wymiana na dolary, różne takie rzeczy, to się wszystko działo w knuriach, nie? Katolickich, i odsyp za to był. Pamiętacie teraz taki dość nagłośniony, ale no nieużywany dzisiaj kasus działki już młodego, Syncia, młody chłopak, nie? UB, znaczy SB, współpracuje z biskupem wrocławskim. Nie?
Inowicz chyba, tak?
Tak. Państwo to postkomunistyczne, czyli początkowy PRL, i tu będziemy później mogli powiedzieć o Tusku, bo zapytałeś, dlaczego Tusk, choć wywodzi się z tego samego środowiska, dzisiaj jest po innej stronie barykady, ale na razie pozostańmy przy towarzyszach Morawieckich. Państwo to postkomunistyczne, czyli wczesny PRL, dogaduje się z hierarchami Kościoła katolickiego, że oni dostaną, można powiedzieć, ogromną nagrodę za przeprowadzenie komunistów suchą nogą do tego już demokratycznego, prozachodniego ustroju Polski. I następuje reprywatyzacja, czyli co Kościół sobie zechce, to dostaje od komunistycznego państwa. I co z tym robi Kościół katolicki? No, sprzedaje swoim przyjaciołom za bezcen, za no, niewielką część. Czyli SB daje Gulbinowiczowi, znaczy tam jakiejś parafii, nie? Gulbinowicz
działeczkę,
która dzisiaj jest wiele milionów warta. Wtedy to ją oszacowali na drobne 700 tysięcy. Dzwoni Gulbinowicz do Morawieckich, nie wiem, do starego czy do młodego, i mówi: słuchaj, jest taka działka, może byście se kupili. Oni mają pieniądze. Oni mają duże pieniądze. Skąd? A mówiliśmy, efekt domina, zyzak. To każdy już może sobie skleić te klocki. I za te pieniądze młody Morawiecki, towarzysz, kupuje działkę, od SB przez Kościół katolicki trafia w prywatne ręce rodziny Morawieckich. To opisała chyba Gazeta Wyborcza jakiś tam czas temu. Także dzisiaj cieszę się, że te nazwiska Kaczyński, Morawiecki i Macierewicz zostały wymienione w kontekście agentów wpływu Moskwy w Polsce. I powiedział to premier Rzeczpospolitej, nie dziennikarz, nie pastor, premier Rzeczpospolitej wymienił tych trzech agentów wpływu Moskwy w Polsce przed całą Polską. Tego się już nie da cofnąć, chwała Bogu.
No ale cofnąć może się nie da, ale czy coś z tego wyniknie? Bo nasi widzowie, na przykład Paweł Sowacki pisze: zamieniłbym tą dobrą umowę na 10 siedzących w ramach Cela Plus. No i później jeszcze mam wrażenie, że czym więcej KO mówi, uzewnętrznia słabość do działania. No właśnie, bo na razie było dużo tych różnych słów, tych afer przeróżnych pisowskich, nikt nie siedzi. Skąd mamy teraz nagle wierzyć, że to są nie tylko dalej te oskarżenia o ruską agenturalność, tylko pójdą za tym jakieś konkrety?
Oczywiście ja też bym wolał 10 takich z tego szczebla, Kaczyński, Morawiecki, Macierewicz w pierdlu. Nie? Ziobro oczywiście, że tam powinni już dawno być w aresztach, a najlepiej, żeby mieli już wieloletnie wyroki. To jest oczywiste, tu się zgadzamy. Nie? Ale to zaraz, ja jestem premierem, ja jestem prezydentem? No nie, no to ja tylko dopinguję, komentuję. I mówię o tym, że czym więcej będziemy o tym mówić, czym więcej będziemy dopingować Tuska i rząd ogólnie koalicji 15 października, tym szybciej i większą szansę mamy, że doczekamy się tych 10 symbolicznych w więzieniu.
No a skąd pewność, że w ogóle skąd, jak ty to widzisz, że Tusk, który przecież był oskarżany, że się z Putinem na molo tam obściskiwał, że potem pojechał do Smoleńska tu już tuż po katastrofie i też z Putinem tam się przytulał. No tam przecież PiS tam ten serial Reset robił, jak te służby rosyjskie w Polsce działały za rządów Platformy. Dlaczego to jakoś nagle ma być odwrotnie, że tu teraz Platforma będzie tych pisów, czy jedni i drudzy byli prorosyjscy, czy jak to jest?
Oczywiście i Tusk, choć nieco młodszy jest od Kaczyńskiego, i Kaczyński wywodzą się z PRL-u. To jest bezdyskusyjne. To są politycy, którzy pierwsze swoje kroki...
Oni powiedzą, że z Solidarności.
No to tam oni powiedzą tak, a ja powiedziałem tak, jak chciałem. Nie? Ich początki kariery politycznej to jest PRL. I każdy z nich będzie miał jakiś cień z tego powodu. Pytanie po pierwsze, jaki? I co do Tuska, nie mamy żadnych tego typu śladów, że rozmawiał w latach 80. czy 90.
Sam na mównicy mówi, że gdyby był taki ślad, no to już,
by dawno. Czyli po pierwsze, porównując Tuska i Kaczyńskiego, to widzimy, u Tuska jest czyste konto, jeśli chodzi o to, co wiemy. No ja nie twierdzę, że on jest aniołem ani nic takiego, ale nie ma żadnych śladów jego rozmów agenturalnych z Moskwą. Co do Jarosława, są wyraźne. Są sam wyraźne. Mówi. Sam o tym mówi. Jego ta współpraca z tym profesorem, który go wprowadzał w politykę, który był agentem SB. Także tu tych śladów jest naprawdę dużo i dalej kłamie, dalej łże. Zobaczcie, tak chciał dziennikarzy wszystkich w Polsce uczynić tymi suwartami przekupionymi i tak dalej, żeby go nikt nie zapytał o Wasina. To tylko my o tym mówiliśmy. Może Piątek, może jeszcze kilku dziennikarzy. A myśmy mówili bardzo często. Zobaczcie, dzisiaj nasze święto, bo musi dalej łgać, żeby się wykręcać jakoś od swoich agenturalnych kontaktów z Moskwą. Nie? Także to jest wielki sukces Polski. Nie mówię nasz.
No dobra,
chociaż
wracając,
cegiełkęśmy dołożyli.
Do Tuska. Okej, nie ma jakichś kontaktów pokazanych z KGB, no ale z Putinem, no to tak jak sami
dobra,
tam ci pisowcy krzyczą,
okay,
no to tam był i się z nim ściskał na molo. Tusk mówi, że tyle samo miał spotkań, co Lech Kaczyński, co Janusz Kowalski już nie zdzierżył i wstał i zaczął tam coś, nie wiem, wykrzykiwać, ale potem zasiadł.
No, ale przecież on chciał lizać policzek.
No Janusz przychodził
Janusz
z kwiatami do Tuska.
Pozwól, że cię ucałuję! Nie? No to
stopa,
no patrzcie.
Janusza.
No to także jest ten Kowalski, który teraz robi z siebie idiotę.
Ale to żeby, no przecież to jest współpracownik Ziobry, także no, może w kontekście
Po szkoleniu kontrwywiadowców
może jeszcze
i tak dalej,
usłyszymy,
także
no,
tu czekamy na rewelację. Ale wróćmy do tego porównania Kaczyński-Tusk. Czyli Kaczyński ma ewidentną współpracę z sowieckimi służbami, Tusk nie ma nic, nie, nie ma niczego. Nie? Oczywiście działał w systemie pookrągłostołowym, tworzył partię polityczną, najpierw ten Kongres Liberalno-Demokratyczny, później Platformę Obywatelską. Po założenia Platformy Obywatelskiej przecież generał Gromosław Czempiński osobiście twierdził, że to jest jego dziecko polityczne. Nie? Jeśli ktoś żył w PRL-u działał politycznie w PRL-u, później działał w latach 90. w tej postkomunistycznej Polsce. Niemożliwe jest, żeby jego drogi nie przeplatały się gdzieś z agentami, służbami i tak dalej. To jest dla mnie oczywiste.
Tylko Korwin jest taki nieskalany, niepokalany.
Korwin jest niepokalanym zwolennikiem Putina, nigdy nie zdradził towarzysza Putina, także ja przypominam, że Korwin organizował swoje spotkania dokładnie tam, gdzie Wasin spotkał Kaczyńskiego, czyli w budynkach Stronnictwa Demokratycznego.
Tak?
Także już nie pamiętam gdzie, ale w centrum Warszawy, bardzo taka wielka okazała siedziba Stronnictwa Demokratycznego, taka przybudówka PZPR-u. Tam Korwin organizował wszystkie różne kongresy, na niektórych dwóch, czy jednym albo dwóch to nawet byłem, nie? Jako wtedy młody działacz UPR-u. Także widać teraz, że to się wszystko, że tak powiem, dobrze
wracając do
domyka.
Tuska.
Wracamy
i do Putina.
Tuska i Putina. Czyli przenosimy się, mówię, na pewno jego drogi przecięły się, mówię o Tusku, z jakimiś tam szpiegami, agentami i tak dalej, i tak dalej. Ale żadnej kompromitującej współpracy, dowodów na żadną kompromitującą współpracę nie mamy. Przypominam, że tuż przed wagonii pisowskiej bandy powstała taka komisja Zybertowicz, Cęckiewicz i coś tam
Tusk,
jeszcze.
Znaczy PiS przez 8 lat rządził, no i jedyne co Tuskowi wyciągali, to Für Deutschland, że tam coś powiedział. A, w
czyli nie mieli
nagraniu,
niczego. Nie? Stanowski z jakąś głupią koszulką.
A do Stanowskiego jeszcze przejdziemy, bo on teraz nagrał materiał o Szmycie.
Aha.
I wiesz, co mówi?
Że to...
Że on to jest nieważne, nie, czy on z PiS-em, nie, czy z Platformą, nie, po prostu był szpiegiem, jemu się już żygać chce, że tak... Że wiesz, że tak tylko ten PiS jest taki prorosyjski, że mu tak przylepiają, że Platforma jest prorosyjska.
Zobaczcie.
To ważne, że szpieg jest i że teraz jest niebezpiecznie.
Kto się zachwycał Stanowskim i oglądał jego programy, dziś powinien się wstydzić i tyle w temacie, spuśćmy wodę nad tą.
Tak jakby ten Szmyt też tak sam działał i niemożliwe, że więcej jakichś szpiegów może miał w swojej siatce,
wróćmy,
czy w tym PiSie, to jakby to Stanowskiego nie obchodzi.
Do tego Tuska. Współpracy z Moskwą nie mamy udowodnionej. I mamy ten rok 2009, poprzedzający Smoleńsk i tutaj...
Obchody rocznicy II wojny światowej, tak?
Tak. I jesteśmy w Westerplatte, tam na molo te kompromitujące zdjęcia. Na pewno jest to rzecz, która no, stawia pod poważnym znakiem zapytania Tuska. Co się tam wydarzyło? Nie wiemy. I nikt tego jasno, strona pisowska mówi o tej komisji Cęckiewicza, Zybertowicza i kogoś tam jeszcze, nie znalazła niczego, niczego.
Przez 8 lat.
Nic, nul. Nie? Pisowcy chcieli znaleźć coś na Tuska, to stwierdzili, że tylko rekomendują, żeby coś tam, nie? Nic, nie ma, nul. Nie? To ja powiedziałem, jak macie, to pokażcie, jak nie, to zamknijcie, wiecie co. Nie? No i tyle. Spokojnie mogła być to gra operacyjna Putina, żeby wciągnąć Tuska w tak, że tak powiem, no, prosto zastawioną pułapkę, nie? Bo tu spotkali się i teraz, co oni tam mówili, to można już wszystko dorobić teraz.
No okej, okay, no ale nie? Potem jest katastrofa smoleńska, Putin, czy Tusk leci tam do Putina, obciskuje się, no to okej, okay, jakieś tam gesty, no ale potem jest oddanie śledztwa Rosjanom.
No i potem mamy PiS i co dalej się dzieje?
Nic. No, nie, przepraszam, schody powstają,
powstają
i teraz
schody,
co miesiąc Jarek idzie
i
ten wieniec
znowu, jest,
i dzisiaj znowu
jest,
Jarek był, widziałem i tam chciał do tego wieńca, ale teraz, się nie dostał.
I teraz schody mają być przeniesione i to jest największy dowód agenturalności Tuska.
Kaczyński właśnie
już,
mówi,
nie,
właśnie możemy przeczytać, krótko mówiąc, Donald Tusk w tej chwili próbuje odwracać kota ogonem, bo to, co oni wyprawiają, jest dla każdego myślącego, widzisz, my jesteśmy bez myśli, człowieka stuprocentowym dowodem na to, że to, co kiedyś powiedziałem i co wtedy było tak potępiane, że pod ich rządami Polska staje się kondominium niemiecko-rosyjskim, tak jak Braun mówi. Bo jeszcze tutaj żydowskim tam Braun mówił, nie? Dzisiaj może bardziej niemieckim, a mniej rosyjskim, ale jednak w dalszym ciągu rosyjskim. Jest
no,
prawdą.
No,
tak
jest,
Jarosław Kaczyński powiedział.
Dość takie bełkotliwe stwierdzenie. Także podsumowując, udział Tuska w kontaktach z Putinem jest podejrzany. Mówię o 2009 roku, ale to sam Tusk powiedział. Wszyscy wtedy, politycy europejscy, łącznie z Lechem Kaczyńskim, spotykali się z Putinem. Przecież pamiętamy, co mówił...
Stany Zjednoczone nawet miały ten reset Obamy przecież, nie?
Co mówił Obama, że poczekaj, będę miał drugą kadencję, będziesz miał, co będziesz chciał, mówił do Putina. Prezydent Francji...
On mówił to do jakiegoś koleżki Putina.
Tak, ale przekaż Władimiro, mówił to do Putina w tym sensie, że no to tak, miało dotrzeć do Putina, a tam pośrednik, no nieważny. Następnie... To, co mówili przedstawiciele państw zachodniej Europy, że widzą tam oczy demokraty, znaczy w oczach Putina widzą demokratę. Putin był wtedy modny, bo wierzono, tak jak jeszcze do niedawna wierzono, że Chiny komunistyczne czy Xi Jinpinga za pomocą technologii, pieniędzy, kontaktów z Zachodem da się to przeciągnąć.
Nawet przecież jeszcze gdzieś tam w okolicach pandemii, jak mieliśmy wywiady z amerykańskimi generałami czy jakimiś tam, powiedzmy, myślicielami tej prawicowej strony w Stanach, no to oni właśnie w kółko gadali, że trzeba Rosję przeciągnąć na stronę amerykańską, żeby pokonać Chiny, nie?
No miałem taką dyskusję.
To było przed 22 rokiem, jakoś nie udało im się.
Z generałem Spaldingiem, zdaje się.
No to był rok 20 bodajże, albo 21.
Jeśli chcecie, to możemy wam tu, kto się zgłosi pierwszy, sprezentować jego książkę generała Spaldinga, Niewidzialna wojna. Także kto się teraz zgłosi, poda adres oczywiście, to wyślemy tę książkę. Jeśli ktoś dalej by chciał sobie ją kupić, to dzisiaj ci, którzy się zgłoszą po tę książkę, 50% bonifikaty, także piszcie szybko, jak chcecie. Znaczy, no,
jak państwo kościołowi katolickiemu rozdajesz to. No, chociaż nie, no przepraszam, ty dajesz tylko 50%, a tam
Kościół daje, a tam Kościół kradł, także to jest
jednak troszkę większe bonifikaty
trochę różnica.
Mały gest.
Ale wróćmy do Tuska. Rzeczywiście to, co robił z Putinem wtedy, było głupie, ale kto wiedział o tym, do czego Putin jest zdolny, do zbrodni, do wojny i tak dalej.
To już było po Gruzji.
Wtedy tak, ale Gruzja gdzieś tam się to uspokoiło i tak dalej. Także jeszcze wielu polityków liczyło, że z Putinem da się dogadać, nie? Warto teraz nałożyć na to, o czym mówimy, kontekst wojny ukraińskiej. Nie? Napada Putin na Ukrainę, wojna pełnoskalowa, trwa już ponad 2 lata. To kompletnie rozwala geopolitykę światową. Chiny stają po stronie Moskwy, rozpoczyna się już ostry wyścig Stany Zjednoczone kontra komunistyczne Chiny, tu już nie ma miziania, nie ma jakichś takich prób. Pamiętacie, jeszcze Trump poszedł i przekroczył tę strefę demarkacyjną w Korei Północnej, między Koreą Południową a Północną. Mówię, co za durnoty! Pamiętacie ten program? To nie
z
pamiętam,
chomikiem
to był
się spotkał.
2018 czy któryś rok, to się stukałem w ogóle, jak można tak głupio postępować z zagorzałym wrogiem Zachodu, z komunistą chińskim. Także wtedy takie były czasy. Napad Putina na Ukrainę i ta dzielna obrona Ukraińców zmieniła całkowicie geopolitykę. Dzisiaj to bardziej przypomina troszkę zimną wojnę. Widzicie, kiedy Xi Jinping wczoraj, przedwczoraj tam był w Europie, to tylko Francja, tylko Węgry, tylko Serbia go przyjęła, reszta odmówiła.
To jest dosyć ciekawa, bo jednocześnie już podobno są żołnierze Legii Cudzoziemskiej na Ukrainie. Nie?
No takie jakieś oczka, jakieś informacje puszcza Macron celowo, mówił o wysłaniu wojsk. To on przecież otwartym tekstem.
No nie, teraz właśnie była nowa informacja.
Ja wiem, ale ja mówię, że wcześniej, że to jest jakaś kontynuacja polityki, że to się nie zdarzyło teraz w czasie, jest Legia Cudzoziemska, tylko że on już wcześniej o tym mówił. Teraz takie przecieki są, że tam artyleryjskie szkolenie im, zdaje się, robią na bliskim wsparciu frontowym. Nie wiem, ale rzeczywiście Francja próbuje szybko odzyskać jakąś kluczową pozycję w Europie. Tu ten wyścig historyczny Niemcy-Francja trwa przecież od setek lat. Także Francję na razie zostawmy. Chcę tylko pokazać, że to, co się stało w 22 roku, kiedy Putin najechał po raz kolejny, no bo wcześniej odebrał te takie bardziej rosyjskojęzyczne tereny, czyli Krym, Donbas, Ługańsk, a teraz najechał już praktycznie, chciał całą Ukrainę. To zmieniło geopolitykę i w tym momencie można pokazać, że wielu polityków się przeorientowało przeciwko Rosji, przeciwko komunistycznym Chinom. A Kaczyński dalej współpracuje z komunistami rosyjskimi.
No Morawiecki do Orbana dalej jeździ.
Dokładnie. No to dokładnie. No to widzicie. Tusk, nawet Kaczyński powiedział, że on już teraz jest bardziej niemiecki, czyli bardziej zachodni Unia Europejska, a Kaczyński jest dalej z Orbanem jako sojusznik Putina z Morawieckim.
Kaczyński jest polski zawsze. Nie wiem, co ty tu wyskakujesz czymś takim.
Polski.
Okej, pokażmy jeszcze, bo troszeczkę może chwilę o tym porozmawiamy. Donald Tusk mówił o tym, że nawet pisowskie służby się gdzieś tam czasami ogarniały za rządów Zjednoczonej tak zwanej prawicy i jakieś próby pewnych postępowań, śledztw były i one wszystkie były w zarodku gdzieś tam likwidowane. Tu mam informację, możemy pokazać ze zdjęciem. W Karpaczu takie forum ekonomiczne pisowskie, nie wiem, kojarzy, 21 rok, był zaproszony agent KGB z Białorusi, Jurij Waskrasieński. Został zaproszony osobiście przez jednego z ministrów z PiSu. Prokuratura odmówiła wtedy wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, którzy umożliwili do Polski i wzięcie udziału w tym 30. Forum Ekonomicznym w Karpacu pracowników KGB. Decyzję podobno miał osobiście nadzorować Zbigniew Ziobro. Pewnie takich przypadków było więcej. Myślisz, że teraz jakoś te sprawy będą, no nie wiem, odnawiane?
Słuchajcie, takich przypadków na różnych szczeblach i to o tym mówi właśnie Donald Tusk, że wszystkie śledztwa, gdzie albo agentura rosyjska, albo jakieś pociotki notabli pisowskich, na przykład sprawa takiego kuzyna Czarnka, nie? Tutaj tego barona pisowskiego.
Czarnek to jakoś tak
przycichł, czyli coś prokuratura coś robi.
No, narzeka, ciekawe, że mało głosowań było wczoraj.
Pamiętacie, jego kuzyn był oskarżony o w jakiejś tam aferze wyłudzania VAT-u na wiele milionów, jego koledzy w pierdlu, a kuzyn Czarneckiego chodzi... Czarnka, przepraszam. Kuzyn Czarnka chodzi se po wolności i prokuratura się śmieje.
Na razie wszyscy chodzą po wolności, tych pisowskich.
Dlatego mówię, że te śledztwa, pamiętasz taką akcję, kiedy terroryści, jakiś pewnie GRU, robili rozpoznanie rurociągów i podejścia do portu północnego i wynajęli motorówkę, tam złapano ich na nurkowaniu w tym obszarze i policja ich wypuściła. Pisowcy, no z zapisu.
A po co?
No, to turyści.
Z Hiszpanii. Turyści. Oni byli z Hiszpanii.
Nie, no hiszpańscy turyści se przyjechali nurkować. Także takich przykładów współpracy na ostro, na twardo z Rosją było za czasów PiSu bez liku. I mam nadzieję, że ta komisja denazyfikacyjna, depisizacyjna, o której mówi Tusk, no będzie szczegółowo te sprawy wyjaśniać.
To przejdźmy teraz na koniec tego naszego programu do z kolei drugiego wątku, który Donald Tusk
to już
poruszał.
Koniec. Ja myślałem, że my ciągle we fleszu jesteśmy.
No taki dłuższy dzisiaj flesz jest. Czyli protest rolników, Zielony Ład. No bo dzisiaj ten protest miał być wielki zalew, tam podobno przyjechało tylko 2000 osób. Wczoraj tam był jakiś strajk okupacyjny.
No,
taki człowiek
z
Republiki podobno, on był główny, o ten chyba właśnie, on tam w Republice
on
bardzo
często
występuje.
On jest kierowcą TIR-a,
zapisu
zbankrutował
jako
gospodarz.
Ale protestuje
no
teraz.
No, ale protestuje przeciwko
rolnicy,
Tuskowi. No.
To się nazywa, że oni mają taki zły timing, to tak w piłce się nożą, mówi, że wiesz, że wydarzyło się coś z PiS-u, a oni protestują teraz, nie?
Zły timing,
to jest tak zwany zły timing. No to zobaczmy, jak właśnie o tym złym timingu Donald Tusk wysyła tych protestujących na Nowogrodzką i do Brukseli.
Ja na przykład argument, że pani minister i koalicja rządząca odpowiada za Zielony Ład. Zresztą nieprzypadkowo także dzisiaj kwestia Zielonego Ładu budzi emocje na tej sali, niedaleko stąd, jutro prawdopodobnie na manifestacji. Jeśli chcecie naprawdę i skutecznie odwołać tych wszystkich, którzy odpowiadają za wprowadzenie Zielonego Ładu, to apeluję do tych, którzy w tej sprawie dzisiaj zabierali głos, jedźcie na Nowogrodzką i zażądajcie odwołania, złóżcie wotum nieufności wobec prezesa Kaczyńskiego, który patronował wprowadzeniu Zielonego Ładu w prawie europejskim. Macie jeszcze możliwość pojechać dalej w tej kwestii. Pojechać do Brukseli, do pisowskiego komisarza. Komisarza od spraw rolnictwa, który nie tylko, że wprowadzał Zielony Ład, ale jeszcze nakręcił piękne spoty telewizyjne w tej kwestii. Namawiam was serdecznie, jedźcie, złóżcie tam wotum nieufności wobec tego komisarza. Nie chcę się znęcać nad nędzą argumentów merytorycznych wnioskodawców. Szkoda naszego i waszego czasu. Chcę powiedzieć, że wypowiedź pani minister jest wystarczającymi argumentami, aby odrzucić to wotum nieufności. Nikt nie musi mnie namawiać do rozmów z rolnikami. Spędziłem na spotkaniach z przedstawicielami polskich rolników dziesiątki godzin. Wszystko to, co zepsuliście, bezrefleksyjnie podpisując Zielony Ład, pan Morawiecki, pan Kaczyński, pan Wojciechowski, cały PiS, cała ta absolutnie pełna ignorancji, kompletnego braku wiedzy o polskim rolnictwie, banda nieuków, to oni doprowadzili do tego, z czym się dzisiaj mierzymy. I ja na i tam jeszcze wstał pan od gaśnicy, pan Telus, jeśli dobrze rozpoznaję. Kolejny gigant polskiego rolnictwa. Kolejny gigant. Trzeba było spotykać się z rolnikami wtedy, kiedy wprowadzaliście Zielony Ład. Trzeba było się spotykać z rolnikami wtedy, kiedy wpuściliście dziesiątki milionów ton zboża z Ukrainy do Polski.
To zobaczmy, możemy pokazać
orka,
fragment tego.
Normalnie ciężka orka.
To najpierw Wojciechowski, pisowski, ten cały komisarz. Zobaczmy, jak ten ład nam właśnie rzeczywiście zachwalał.
Rolnicy zapewniają nam wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Jesteśmy im za to wdzięczni każdego dnia. Dzięki naszym rolnikom i przetwórcom, nawet w trudnym czasie pandemii, żywności nam nie brakowało. Przyszłość rolnictwa to nasza wspólna przyszłość i musimy o nią dbać. Europejska Wspólna Polityka Rolna i Zielony Ład to wielka szansa dla rolnictwa w Polsce, szczególnie dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych.
To był ten Wojciechowski.
Szczególnie dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych, nie? Zobaczcie, jaka to banda oszustów. Ja nie uważam, że to jest banda nieuków. Myślę, że to są ludzie o dużej inteligencji, ale kompletnie niemoralni, czyli potrafiący łgać w żywe oczy, kraść, agenturalną robotę robić. To jest cały PiS. Banda nieuków. To nie jest dobre określenie. Ale płatni zdrajcy, pachołki Rosji, pasuje jak ulał.
No ale to ci pisowcy mówią, że to z kolei to powiedział agent SB.
To Jarosław Kaczyński wysłał do Europy agenta SB?
Nie, nie, nie. To właśnie płatni zdrajcy pachołki Rosji.
O to chodzi. Tak? Chodzi ci o tego szefa Konfederacji. Tej,
Moczulski, tak?
Tak, Leszka Moczulskiego.
I że tu Tusk się na to powołuje, że to
a czekaj,
też tam
ale
źle.
Czy agent SB, UB, czy jakiego tam jeszcze jakiś słusznie może powiedzieć prawdy?
No nie, może to. No ale zobaczmy, jeszcze śmiesznie przypomnijmy też gaśnicę Telusa, tego jak go nazwał Tusk.
Gigant
pisowski
gigant.
Intelektu, jak tutaj gasił właśnie pożary.
Tak właśnie gasimy pożary w polskim rolnictwie wywołane wojną na Ukrainie.
No widać, że powiedzenie jełop skończony byłoby jakimś bardzo ciepłym komplementem.
Okej, to przejdźmy na koniec do rekonstrukcji rządu.
Gigant,
już
to, gigant. Ironia.
Tomasz Siemoniak będzie teraz, on był tym koordynatorem do spraw służb specjalnych, teraz to jest były szef też MON-u za Platformy, teraz będzie szefem MSWiA po ministrze Kierwińskim, no czyli domyślamy się, że między innymi on będzie te wszystkie śledztwa jakoś tam nadzorował, tak? Jest szansa, że myślisz, że to jest jakiś kompetentny człowiek, no Tusk mówi, że ufa mu bezgranicznie, on tak jakoś tam wielce, niczym wielkim na razie nie zasłynął.
Ja nie znam go osobiście, stąd tych rekomendacji nie mogę podzielić. Pan Kierwiński no, idzie do Europarlamentu i tu była taka można powiedzieć, narracja Donalda Tuska, że oni mieli, on najważniejszy, ale jeszcze też pan Sienkiewicz od telewizji, kultury,
że teraz oni, będzie pani Hanna Wróblewska za niego.
Że oni mieli rozwalić mur, nie? Czyli zrobić to pierwsze uderzenie w ten bastion katopato komuny PiSu i Ziobry. Oni to zrobili i teraz mogą w nagrodę trochę, czy na odpoczynek, nie wiem jak to nazwać, na urlop pójść do tego cieplutkiego, milutkiego Parlamentu Europejskiego. No a tu wchodzą nowi, którzy mają już teraz nie rozwalać mur, ale sprzątać i budować. Nie?
Także Jakub taka jest Jaworski narracja. Z kolei to będzie ten minister aktywów państwowych. Na miejsce Krzysztofa Hetmana Krzysztof Paszyk z PSL-u. On będzie ten minister rozwoju technologii.
Nie znam, mówię, tych ludzi, to są ludzie z gdzieś drugiego, trzeciego, może dalej szeregu, muszą się dopiero zapisać jakimiś swoimi dokonaniami. Mam nadzieję, że będą na tyle ambitni, żeby to zrobić. Jeśli Tusk mówi, że ufa temu kandydatowi na MSWiA, znaczy nowemu ministrowi, no to Tusk wie, co mówi, co mi do tego. Nie? Jak mu ufa, jak wie, on za to będzie świecił oczami, on za to będzie odpowiadał.
No to przejdźmy w takim razie do waszych głosów. Mieliśmy też sondę, czy Tusk zamknie ruskich agentów z PiSu. 61% na tak głosowało, 39% że nie. Czyli jednak widzowie pozytywnie liczą, znaczy pozytywnie patrzą w przyszłość, tak to powiedzmy. Ale nie wszyscy, tutaj piszą na przykład Natalia, jeden ze stażi, a drugi z KGB. Też inny głos, jedni i drudzy komuchy. Także
oczywiście Polska
jakoś nie zaskarbił sobie jeszcze
Polska jest
zaufania.
W czasie prawdziwej transformacji, że my dopiero czekamy na elity, które nie splamiły się działalnością taką no, na styku z komuną w czasie PRL-u i potem w latach 90. w tej postkomunie. Bo wszyscy ci politycy, tak jak powiedziałem, i Tusk, i Kaczyńscy, to się stamtąd wywodzą i na pewno jakieś tam...
Ale tu niemieckie wpływy, jakieś Stasi, no to nie, Morawiecki też było mówione, że
Stasi,
też ze Stasi.
To jest komunistyczna służba Niemiec,
wschodnich tak?
Całkowicie podległa też Moskwie, ale w końcowym etapie mogła swobodnie werbować, szczególnie we Wrocławiu. Tu o tym mówił towarzysz Braun, że tam on wie dobrze, jak werbowali. Ja mu wierzę, że dobrze wie. I wymieniali się agenturą z Moskwy.
Układ wrocławski.
Układ tak, wrocławski. Mówię. Także widać, jak wiernie teraz służy Moskwie. Moskwie nawet postulat sprowadzenia tutaj wojsk komunistycznych Chin, towarzysz Braun z Konfederacji, wypowiedział w kampanii wyborczej. Także służy wiernie. Wierzę mu, że wie, jak wyglądało łowienie agentury w latach 80. i na początku lat 90.
Podsumowując dzisiejszy program, myślisz, że coś to zmieni, że to jest, jak mówiłeś, że historyczne takie przemówienie, mocne oskarżenia, ale kiedyś w dawnych czasach, pamiętam właśnie tę politykę gdzieś tam 15-20 lat temu, no to tam oskarżenia tą ruską agenturalność często w Sejmie padały, zresztą w sumie może nie tylko wtedy ciągle tak jest. Dlaczego mówisz, że to jest coś historycznego, że to jakieś coś niezwykłego, że tu nagle Tusk tak powiedział i to co tu nagle
zobaczcie, że wcześniej mniejsze rozgrywki, te, kiedy padały te słowa, płatni pachołki tam...
Płatni zdrajcy pachołki Moskwy.
Pachołki Rosji. To były walki, można powiedzieć, pomiędzy partiami.
No, teraz
społeczeństwo
nie.
Troszeczkę patrzyło i się tak no, biernie obserwowało to, co się dzieje.
Teraz przecież też pomiędzy partiami.
Pozwól, że
koalicja
PiS. Żeby się wtedy społeczeństwo specjalnie nie buntowało, zadbano wcześniej. Po pierwsze, tych najaktywniejszych, ideowych solidarnościowców wyrzucono z Polski. Około 800 tysięcy ludzi praktycznie z zakazem wjazdu. Nawet spotkaliśmy przecież na Florydzie jednego właśnie z tych wyrzuconych z Polski, że on nawet w latach 2000 nie mógł wrócić do Polski, bo zaraz został gdzieś napadnięty, pobity, grożono mu śmiercią i tak dalej, i tak dalej. Także to jest pierwsza rzecz, że ludzi ideowych, o tu widzicie nasze spotkanie z panem Żukowskim na Florydzie, bardzo pozdrawiam, jeśli nas ogląda. Wszystkich aktywnych wyrzucono. Potem jeszcze bardziej otwarto granice, żeby wszyscy tacy ludzie zaradni, którzy chcieli zarobić, dorobić się, też pojechali. 3 miliony znowu pojechało, nie? Tu z kolei dano troszeczkę wolności gospodarczej. Już w 88 roku, to jeszcze przed obaleniem komuny, już przygotowano to, ta ustawa Wilczka, przedsiębiorczość, tak zwane szczęki, czyli różne tam małe kramy, kramiki, które wtedy później się przekształcały w imperia. No, Jacek Bury to właśnie wtedy zaczynał od kramiku z bananami, można powiedzieć. Dzisiaj wielka firma, polityk też trzeciej drogi obecnie tu lubelski. Także dano Polakom zarabiać pieniądze, żeby się nie interesowali polityką, tylko szybko zarabiali pieniądze, zachłystywali się konsumpcją, jechali na zachód. Także wtedy to były takie tylko pokrzykiwania sejmowe i z nich nic nie wynikało. A dzisiaj bandę Kaczyńskiego to nie Tusk odpędził od władzy. To pospolite ruszenie wolnych Polaków. I to jest ta różnica. Że dzisiaj Polacy mają już całkowicie inne jako społeczeństwa. Nie mówię o klasie politycznej, co się tam dzieje na wiejskiej, w Sejmie, nie? Tylko zwykli Polacy. Nie mówię jeszcze o większości, ale o znaczącej mniejszości, która przeważyła szale historii. To ci wolni Polacy zdecydują o przyszłości Polski i to przemówienie było dla tych wolnych Polaków, którzy mówią dość. Ileż będziemy czekać na wsadzanie do więzień tych świń, agentów i innych kolaborantów z PiSu, z tej Rosji Zjednoczonej, czy z czego tam jeszcze.
Nie? Ale myślisz, że się doczekamy w końcu?
Musimy.
Ile to jeszcze czasu będzie?
No to teraz to już mogą być tylko miesiące. To już nie... Ja myślę, że jeśli Tusk chce być wiarygodny, to pierwsze znaczące kroki postępowania prokuratorskie, areszty i tak dalej muszą się odbyć jeszcze przed wyborami, tymi europejskimi, czyli
już dużo
do
czasu
czerwca.
Nie zostało.
No miesiąc.
Myślisz rzeczywiście, to takie odważne zapowiedzi dajesz.
Pierwsze. No mówię, jeśli chce być wiarygodny, a nie, że będzie nam opowiadał jakieś, wiecie, takie motywacyjne mowy, jak ten...
Mówi,
pamiętasz,
to...
jak to był taki jeden,
jesteś
co będziesz,
zwycięzcą?
Jesteś zwycięzcą, tak. Taki był sławny, nie?
No.
Ja tam...
No ale tutaj mówisz, że jakaś
konkretów.
Komisja powstanie, coś tam.
Słuchaj, komisja powstanie, ale przecież zanim ABW to... działa, kontrwywiad wojskowy dzisiaj
to
działa.
Było, że na przykład zapisu delegatury ABW były zamykane. Teraz
pan Brejza pisze o tym bardzo szczegółowo.
Odtwarzane w wielu miastach, tam wcześniej chyba
polecam,
były tylko 3 czy 4.
Polecam tę nitkę pana Brejzy na Twitterze. Można zobaczyć agenturalną działalność Kaczyńskiego via Kamiński i inni dowódcy tych służb, jak rozmontowywano i oślepiano delegatury ABW, żeby w ogóle nie było kontroli na te, właśnie jeśli chodzi o dostęp do tych niejawnych informacji, czyli do tajemnic państwowych, że praktycznie wszystkie procedury rozbito. I potem taki sędzia Szmyt mógł sobie wybierać spokojniutko.
Pojechał do Białorusi, wrócił w zeszłym roku.
Kury czy tam jaja z kurnika. Wszystko, co chciał.
Teraz twierdzi, że współpracował z pisowcami tam na antenie jakiejś ruskiej czy białoruskiej stacji, bo możemy zobaczyć kawałek. No jawnie przyznaje się, że tego że z pisowcami współpracował.
Wiecie, to jest narracja już spreparowana przez Putina i ona może służyć różnemu mieszaniu w Polsce, także absolutnie nie należy przywiązywać jakiejś wagi do tych pseudo-objawień, które ten agent pisowski w Moskwie dzisiaj
nadaje. On mówi w ogóle,
nadaje.
Że on tam w ogóle agentem przecież nie jest.
Nie, no to w ogóle nie jest.
Przyjechał
turystycznie, bo
źle
pięknie
się dzieje w Polsce.
Nie, no bo pięknie jest. On właśnie zachwala, jak to pięknie, jak słońce świeci normalnie.
Słońce świeci w Mińsku.
Słońce
nie?
świeci w Mińsku, przyjedźcie, zobaczcie.
Jest pięknie.
Ta.
No. Znaczy, ja bym się w sumie tak nie obraził, jakby tam na przykład Ziobro ze swoją bandą tam już pojechał i nie wracał.
No nie, ja bym chciał, żeby on jednak o tak oglądał słońce.
No, też bym chciał, ale już tak jakby z dwojga złego, jak ma nic się dalej nie dziać w tej sprawie, to już niech jedzie na tą Białoruś i nie wraca.
No, tam życie nie jest bezpieczne. No. Przekonał się jeden z tych agentów, który uciekł wcześniej.
Myślisz, że Szmyt też się przekona?
No, nawet już ten dyktator białoruski powiedział, że jego życie jest zagrożone.
Mhm. Dyktatora, tak. Czy
nie, nie, Szmita? Tego Szmita. Że on będzie chronił jego życie.
No, no, jest uśmiechnięty.
No myślę, że jakieś środki uspokajające Szmit powinien brać. Chyba, że tak powiem, załatwi to tradycyjnie.
Okej, okay, to przechodzimy już do ogłoszeń. Paweł Nakonieczny z Koalicji Obywatelskiej, on gościł w naszym programie jeszcze przed wyborami właśnie 15 października. Wtedy kandydował do Sejmu, nie dostał się, ale teraz już do Rady Powiatu Puławskiego dostał się i został nowym przewodniczącym Rady Powiatu. Chcesz jakoś specjalnie coś powiedzieć na ten temat?
No to ja już gratulowałem Pawłowi. Mówię, nasza taka zaoczna znajomość to jeszcze z czasów UPR-owskich. Tutaj odnowiliśmy ten kontakt w czasie kampanii wyborczej. Wiecie, że nasza telewizja była tam w Puławach na bardzo ważnym spotkaniu, między innymi z sędzią Gonciarkiem. To wiele ciekawych rzeczy się tam dowiedziałem. Mam nadzieję, że nasi widzowie widzieli to spotkanie i teraz widzą, jak ważne było to, co mówił sędzia Gonciarek, właśnie przez Pawła zaproszony, że tu nie będzie żadnego nawrócenia pisowców, tu trzeba dokonać opcji zerowej. To teraz ten kierunek też mecenas Giertych kontynuuje. Także bardzo się cieszę. Gratulowałem Pawłowi, to jeszcze raz powtarzam. Tam także przedstawicielka koalicji.
Pani Teresa Butowska jest z kolei starostą.
Została starostą. Także no widzicie, tu była szansa, żeby z rąk PiSu odwojować Świdnik. Nie udało się. Wczoraj bardzo ciekawy program. O, tu widzicie, mam od Marka Kubek. Wieczorek przy mikrofonie. Bardzo fajny. Już dzisiaj go postanowiłem przetestować tu na programie. Także to było bardzo smutne. Ta zdrada kolegów, którzy no, wcześniej obiecywali, że PiS odpędzą od koryta, pokonają, a tu się stało inaczej. W Puławach mamy no, takie niespodziewane zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej. To dla Lubelszczyzny jest bardzo ważny region, przypomnę, bo to największy zakład przemysłowy, czyli Azoty Puławskie, to właśnie na terenie tego powiatu. Będziemy Pawła też pytać, co tam się dzieje, jak reforma, jak możliwość wydobycia ze strasznych długów po czasach pisowskich, bo tam przecież to na miliardy już zadłużenie Azotów przez PiS zrobione. Także niszczenie polskich Azotów, żeby kupować ruskie nawozy sztuczne. No to znowu macie skumbrię w tomacie, czyli pisowskich bandytów i zdrajców.
Przechodząc dalej z ogłoszeniami, nadal można przekazać 1,5% podatku dochodowego na Fundację Twój Ruch pod warunkiem złożenia korekty zeznania podatkowego do końca maja. Trzeba wpisać numer KRS 404562059. Zachęcamy Was także do wsparcia naszej telewizji, do polubienia naszego dzisiejszego odcinka, subskrypcji naszego kanału. Wsparcie możecie, szczegóły wsparcia możecie znaleźć wchodząc na idźpodprąd.pl/wsparcie. Możecie zrobić to przez blik.pay, buy coffee, teraz także przez YouTube, no i oczywiście przez tradycyjny przelew. Zachęcamy Was do tego, bo utrzymujemy, nasza telewizja utrzymuje się dzięki Waszemu wsparciu. Także jeżeli podoba się Wam to, co tutaj słyszycie, dołóżcie swoją cegiełkę do budowania naszej telewizji. Zachęcamy Was także do kontaktu telefonicznego. Dzwońcie na 536 813 435. Dzisiaj zapraszamy Was jeszcze na godzinę 18 na dogrywkę Warsztaty Biblijne. Biblia kontra kobiety w polityce. Debora. Teraz kolejny odcinek tej serii. My się z Wami będziemy już żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie, dziękuję bardzo Państwu. Cieszę się, że mogliśmy dzisiaj troszeczkę w optymistycznym nastroju przejść ten wspólny czas. No i życzę, jak to kiedyś było, dobrego po piątku, albo może normalnie
piątek,
udanego,
piąteczek,
spokojnego
piątunio,
weekendu.
Tak, tak jest, także żegnamy się z Wami i widzimy się.
Można się z nami
weekendzie
zobaczyć o 13 w niedzielę, jeśli ktoś chce zobaczyć, co mam do powiedzenia na temat Biblii, osobistych relacji z Jezusem i tak dalej. Będziemy mówili o Wałęsie też przy okazji, bo na proroka nam rośnie.
No, wiesz, z cesarza on był jakimś tam kiedyś.
Różnie,
mówi, Walesa,
różnie. Teraz
rzymski.
Dzisiaj był tu wspominany, także i w niedzielę.
Czy Danuta też coś będzie?
Danuta, ona jest nad prorokiem. Aha. I jak za dużo prorokuje, to ona go szmatą i
za rodzinę
rodziną byś się zajął, a nie tu będziesz tam pisał te słowa.
Świat zdobywał. No. Także ale, zapraszamy w niedzielę.
Ale myślę, że tu dość trafną opinię prezydent Wałęsa przekazał, także do niej się odniosę w niedzielę.
Dzisiaj jeszcze o 18:00 dogrywka, a my się z Państwem żegnamy. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.